Jaka tutaj jest rola pracodawców? Co pracodawcy powinni zrobić, abyśmy jako społeczeństwo pozostawali jak najdłużej w dobrym zdrowiu? Jaka jest ich rola?
Rozmawiając o profilaktyce, nigdy nie możemy zapomnieć i zawsze musimy podkreślać, że bardzo wiele zależy od indywidualnych zachowań. Ta indywidualna dbałość o zdrowie jest tutaj kluczowa. W związku z tym profilaktyka zaczyna się od edukacji zdrowotnej, uzmysławiania ludziom, jak wiele od nich może zależeć. Ale oczywiście to nie jest tak, że wszystko zależy tylko od indywidualnych możliwości, które zresztą są z natury rzeczy zróżnicowane. Potrzebujemy więc wielu różnych partnerów ze sobą współdziałających i w czymś się wyróżniającym. Tutaj w przypadku pracodawców podstawą są dwie rzeczy, o których trzeba powiedzieć. Po pierwsze, obowiązkowe badania okresowe finansowane przez pracodawców. W związku z tym oni mają tytuł, żeby te badania nie były tylko czczą formalnością, uzyskiwaniem zaświadczenia dopuszczającego do pracy, a były rzeczywiście badaniami, które pozwalają im także popatrzeć na poziom zdrowotności ich kadry, ich zespołu pracowniczego, a nie tylko dostarczały tej indywidualnej perspektywy. A druga rzecz to ta, która wynika z przekonania, że przedsiębiorstwa, pracodawcy muszą ponosić odpowiedzialność nie tylko za organizację, ale także za ludzi, którzy w tej organizacji i za ludzi, na których ta organizacja oddziałuje. To, że my dzisiaj mówimy o ESG jako pewnym systemie, to chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie może być sprowadzone tylko do raportowania, ale musi być sprowadzone do poczucia odpowiedzialności. I coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że istnieje dostrzegalna zależność pomiędzy tym, jak przedsiębiorcy i pracodawcy postępują w swojej działalności gospodarczej i zwrotnie, jak działa otoczenie społeczne. Jeśli oni postępują nieodpowiedzialnie, to w konsekwencji otoczenie będzie działało na obniżenie ich sprawności i efektywności ekonomicznej. Więc dostrzeganie tych związków, uzmysławianie tych związków jest bardzo potrzebne, bo to jest, mówiąc wprost, w interesie społecznym i w interesie każdej organizacji gospodarczej, żeby postępować w sposób właściwy do pracowników.
No, w takim razie do ekonomii dobrostanu, o której mówiła Alba Godfrey z organizacji Euro Health Net. Mówiła o tym, że działamy w systemie, który bardziej ceni wzrost gospodarczy od dobrostanu człowieka i naszej planety. Jak wskazywała, dzisiejsze modele gospodarcze prowadzą do braku stabilności w środowisku, w zdrowiu społecznym, a także w samym społeczeństwie. A chodzi właśnie o to dążenie do tej ekonomii dobrostanu. Jak mówi Godfrey, chodzi o wyjście poza PKB, czyli jakby, żeby wzrost nie był celem, a środkiem do osiągnięcia innych celów. Na ile według Państwa możliwe jest odejście właśnie od stawiania tego wzrostu gospodarczego na pierwszym miejscu i postawienie na ekonomię dobrostanu?
Ja myślę, w Europie się dzieje to, w krajach rozwiniętych przede wszystkim, dzieje się to w coraz większym stopniu. Myślę, że świadomość tego, że musimy dbać o nasze zasoby i o ziemię w sposób bardziej zrównoważony, począwszy właśnie od kwestii klimatycznych, pewnego działania związanego właśnie z jednak pilnowaniem tego, żeby nie marnotrawić tych zasobów, które są de facto trudno odnawialne, które wierzymy, że one są zawsze dostępne. Myślę, że takim ważnym elementem z punktu widzenia zdrowia jest właśnie to, jak pracujemy, jak wygląda organizacja pracy, jaka tak naprawdę jest równowaga między pracą a życiem osobistym, życiem rodzinnym. To jest z bardzo wielu powodów potrzebne, bo obserwujemy na świecie tam, gdzie powiedzmy ten nacisk na pracę i jest bardzo mocno położony, inne dziedziny typu na przykład dzietność znacznie gorzej wypadają. I myślę, że też to, co obserwujemy teraz, jeżeli chodzi o młodych ludzi, ich podejście do właśnie takiej większej równowagi, jest czymś, czego możemy się wszyscy uczyć, jeżeli chodzi o właśnie to, żeby mieć i czas na to, żeby pracować, to jest istotne, ale też mieć czas na to, żeby no, móc pójść, pobiegać, poruszać się trochę, być aktywnym, wyjść na spacer z psem, spędzić czas z dziećmi. To są wszystko te elementy, które składają się także na nasze zdrowie bardzo mocno, więc pod tym względem myślę, że to jest też ważna lekcja, którą mamy do odrobienia sami, nasi pracodawcy i polityki publiczne, żeby też wyraźnie pokazywać, że nie zawsze ten etos pracy bardzo długo za wszelką cenę jest istotny. Ja wiem, że to trochę mówimy tutaj także do własnego ogródka, bo wszyscy...
Mówi
pracoholiczka. Ale to jest po prostu bardzo potrzebne.
Ja bym chciał zająć się tą kwestią wzrostu gospodarczego. Tak? Nie dyskutujmy o PKB. PKB jest miarą lepszą czy gorszą. Tak? Możemy dyskutować. Ale pytanie jest takie, czy możemy sobie, czy wzrost gospodarczy jest potrzebny? I po drugie, czy słuszny jest postulat dewzrostu? Więc ja odpowiadam, wzrost gospodarczy jest potrzebny. Między innymi po to, że gdyby nie było wzrostu gospodarczego, nie byłoby w konsekwencji tej nadwyżki, która może być przenoszona z gospodarki na cele społeczne. Czyli nie można byłoby wyobrazić sobie finansowania wielu programów, o które się tu upominamy, bo one bazują na wzroście gospodarczym, tak? W tym sensie, że korzystają z wzrostu gospodarczego. Więc pytanie musi być inaczej postawione. A mianowicie, czemu ma służyć wzrost gospodarczy? A nie czy jest potrzebny. Jest potrzebny, jeśli służy temu, czemu ma służyć, a musi służyć zaspokajaniu społecznie uznanych potrzeb. Czyli jeśli wzrost gospodarczy przyczynia się do poprawy jakości życia, to znaczy, że służy temu, czemu powinien służyć. Jest środkiem do właściwego celu. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Czy wraz ze wzrostem gospodarczym jakość życia się podnosi? I to wierzmy, a nie tylko jaka jest dynamika wzrostu. W tym sensie dynamika wzrostu i sam wzrost nie może być petyszem. Jest drugie pytanie, z czego wzrost wynika? Bo wzrost może wynikać z rabunkowego gospodarowania środowiskiem, rabunkowego gospodarowania surowcami, czy rabunkowego gospodarowania zasobami pracy. To taki wzrost jest niepodtrzymywalny. Agnieszka mówi niezrównoważony, a ja mówię niepodtrzymywalny, dlatego że każda gospodarka rabunkowa prędzej czy później musi doprowadzić do zapaści, do samozniszczenia. I w tym sensie ci, którzy mówią, nie patrzmy tylko na wzrost, patrzmy, jakie są jego konsekwencje, mają rację, ale nie mają racji, kiedy mówią, to zrezygnujmy ze wzrostu.
Sporo mówili Państwo także o edukacji. Doktor habilitowany Filip Ciborski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę na problem dezinformacji i infodemii, czyli epidemii informacji, które są w całości lub częściowo nieprawdziwe, zwłaszcza rozpowszechniane są w mediach społecznościowych. I no, stanowi to bardzo duże zagrożenie dla zdrowia publicznego, nawet WHO podejmowała te kwestie. Co na to poradzić, zwłaszcza w dobie wkraczającej w nasz świat sztucznej inteligencji? No, Państwo też o tym rozmawiali na kongresie.
Tak, to jest problem, który bardzo wyraźnie wybrzmiał, szczególnie w trakcie pandemii, kiedy różne mity i dziwne wierzenia wokół na przykład szczepionek się pojawiły. I one dotyczą w dużym stopniu krajów naszego regionu, także Polski, ale jak wrócę do wyników badań SHER, gdzie sprawdzaliśmy, jak wygląda wyszczepienie osób 50+, no to okazuje się, że ten wschodni gradient w Europie bardzo mocno obowiązuje. Czyli mamy coraz większą zresztą liczbę osób, które uważają, że szczepienia no, niekoniecznie są potrzebne, a może nawet są szkodliwe. Oczywiście jest to mit. Natomiast on przekłada się na to, że ten odsetek osób, które są niezaszczepione, nie tylko mówię o COVID-zie, ale także o szczepieniach dzieci, szczepieniach na grypę, różnych innych. Tak, dramatycznie wzrósł i to jest no, wyraźny sygnał, że jednak takie budowanie świadomości, ale także myślę przede wszystkim znowu jest to edukacja i budowanie umiejętności krytycznego myślenia, odróżniania prawdy od fałszu i także ufania jednak specjalistom, tak? Znaczy, Myślę, że żyjemy w takim micie tego, że służba zdrowia nie do końca najlepiej funkcjonuje, więc jak coś się ze mną dzieje, to zapytam doktora Google'a, który mi odpowie na wszystkie moje wątpliwości. Że nie wiem, mit trudności dostania się do lekarza, w szczególności w dużych miastach. Ja muszę powiedzieć, że dostanie się do pediatry w służbie, w publicznej służbie zdrowia i w Warszawie w moim przypadku jest znacznie szybsze niż dostanie się do pediatry w systemie abonamentowym, więc też tak naprawdę nie sprawdzamy tego systemu, tylko wierzymy w mit, że trudno jest się dostać, tak?
Tak, pani profesor, tylko problem polega na tym, że ludzie przestali w jakiejś tam części właśnie wierzyć specjalistom, naukowcom.
To jest kwestia...
Jak temu zaradzić?
Budowania tego zaufania, budowania wiarygodności i budowania świadomości społecznej, że tak naprawdę to jest potrzebne, tak? Że my musimy jednak się regularnie badać, musimy konsultować w sytuacjach, kiedy to jest potrzebne i że znowu lepiej zapobiegać niż leczyć, tak? Gdyż tam boimy się raka, no to na wszelki wypadek się nie zbadamy, bo jak się zbadamy, to wyjdzie, że coś tam będzie, tak? Więc to są takie elementy, na które warto zwracać uwagę znowu, że lepiej jest coś sprawdzić, niż tego nie robić. Jeżeli mamy zalecenia dotyczące, nie wiem, właśnie badań cytologicznych, mamograficznych, badania krwi, podstawowych badań, które powinniśmy robić regularnie, po prostu je róbmy. Ale to jest, myślę, znowu budowanie zaufania i o tym też bardzo dużo była mowa, że jakby kryzys zaufania przekłada się na właśnie pojawianie takich postaw typu nie ufamy, jesteśmy antyszczepionkowi. Nie wiadomo dlaczego tak naprawdę.
Pani profesor, to może na koniec, bo w tym roku oprócz wystąpień i dyskusji mieliśmy w SGH strefę badań. Czy może pani przybliżyć tę ideę?
Tak, znaczy, przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że z naszymi partnerami przechodzimy od słów trochę do czynów, tak? Czyli każdy, kto chciał, mógł zbadać sobie, zrobić sobie lipidogram, zbadać skład ciała, czy także zrobić podstawowe testy zdolności fizycznej. Powiem, w szpilkach, w tych butach na obcasie trudne to było do zrobienia, także panie miały tutaj trudniej, ale strefa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i myślę, że to też jest takie pokazanie, że warto przy różnego rodzaju inicjatywach także mieć taki punkt, gdzie właśnie można przyjść, podstawowe testy zrobić, nie wymaga to wielkiego wysiłku, a mam nadzieję, że może w przypadku kilku osób udało się znaleźć pewne niepokojące rzeczy, które skłoniły ich do tego, żeby dalej pogłębić swoje diagnozowanie.
Panie profesorze, to na koniec, bo w podsumowaniu kongresu wspominał pan, że kolejnym tematem trzeciego już kongresu Gospodarka i Zdrowie będzie zdrowie psychiczne.
Czy będzie, to zadecyduje Rada Programowa, natomiast korzystając z prawa przewodniczącego Rady i skonsultowawszy sprawę z panią wiceprzewodniczącą, czyli panią profesor Agnieszką Chojń-Dominczak, zaproponujemy Radzie ten temat, który wybrzmiewał w trakcie dyskusji o profilaktyce. Bardzo wiele osób podkreślały, że wśród deficytów zdrowotnych, które narastają, nie we wszystkich dziedzinach, ale wśród deficytów, które narastają, najmocniej narasta ten deficyt związany ze zdrowiem psychicznym, czyli problem ogólnie rzecz biorąc depresji.
Bez względu na depresję, ale także kognitywnego starzenia się, różnego rodzaju problemów, które związane są z tym, że chyba najtrudniej opanować to, co się dzieje z naszym mózgiem.
Ze względu na to, jaki będzie temat tego kongresu, zapraszamy już w takim razie za rok. Dziękuję państwu serdecznie. Moimi gośćmi byli doktor habilitowana Agnieszka Chojń-Dominczak, pani prorektor do spraw nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i pan profesor Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej kongresu Open Eyes Economy Summit. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.